Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu, czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę.
Jak zbudować efektywny zespół w firmie? Sezon pierwszy, odcinek drugi. Zapraszam.
Witam serdecznie w kolejnej audycji. Dziś mam zaszczyt przedstawić mojego najnowszego gościa. Osobę, która swoją energię czerpie chyba ze słońca i z otaczającego powietrza, ale też tą energią się dzieli. Kim jest ten tajemniczy gość? Jest to Edyta Karpińska, motywator efektywności zespołu. Witam serdecznie, Edyto.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam raz jeszcze w audycji. Zanim przejdziemy do głównego tematu, naszego głównego tematu dzisiejszego, czyli jak zbudować efektywny zespół w firmie, proszę Cię, przedstaw się w kilku słowach, powiedz, czym się zajmujesz na co dzień.
Przede wszystkim zajmuję się pracą z ludźmi, głównie zespołami, ale tak naprawdę często słyszę od swoich klientów, że zespół kojarzy się ludziom z dużą grupą osób, 10, 20, 50 albo 100. A bardzo często jest tak, że pojedyncza osoba to już jest ten człowiek, który myśli w ogóle o tym, żeby jakkolwiek dalej się rozwijać i też, jakby nie patrzeć, pracuje z indywidualnymi klientami. Pomagam po prostu pokonać ich jakieś bariery, rozwikłać problemy, ułożyć strategię, która jest potrzebna do ichniejszego rozwoju. Czyli tak jak słusznie zauważyłeś, rzeczywiście dzielę się swoją energią, ale również wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, bo jakby nie patrzeć, ponad 10 lat pracy jako motywator, a oprócz tego 16 lat pracy w ogóle z ludźmi, także.
Dziękuję. Wspomniałeś przed chwilką właśnie, że ten zespół różnie się kojarzy różnym ludziom. Jak Ty definiujesz zespół? Jak w ogóle, czy można przyjąć jakąś ogólną definicję zespołu?
Ogólna definicja jest podana, czyli grupa ludzi, która zmierza do wspólnego celu. To jest taka ogólna jakby książkowa definicja, która poniekąd jest świetną podstawą. Tylko do tej ogólnej definicji trzeba dołożyć tak zwany aspekt indywidualny każdego człowieka, który tworzy zespół. I dla mnie zespół to są ludzie, na których zawsze i wszędzie możesz liczyć. To jest ten największy kapitał, jaki może się pojawić w Twojej firmie, który jest absolutnie niezastąpiony. Co nie znaczy, że pojedynczej osoby nie można zastąpić, ale zawsze to tłumaczę w ten sposób. Jeżeli Twoja firma nagle zniknie, masz wielką po prostu fabrykę, biurowiec, cokolwiek, zatrudniasz po 100-200 osób. Jeżeli ten biurowiec się spali z dnia na dzień, zniknie, co się może po prostu zdarzyć, to jedyne, co Ci zostaje, to dobrze zorganizowany zespół. I jeżeli to jest świetny zespół, to od następnego dnia Twoja firma normalnie funkcjonuje. A jeżeli masz zbiorowisko ludzi albo grupę, która po prostu jest u Ciebie zatrudniona, no to najczęściej bankrutujesz.
Czyli ten zespół to przypomina trochę taką dobrze wytrenowaną i wyszkoloną armię, jeśli można takiej analogii użyć właśnie do tematów militarnych, który jakby no jeden żołnierz stoi za drugim, tak? Czyli
tak.
Wspierają się, nie to tylko są...
To... Dobry zespół to w moim rozumieniu to jest taka najlepsza jednostka Navy SEALS, czyli nie zwykła, przeciętna armia, tylko ci do zadań specjalnych.
Okay.
To jest dobry zespół.
Fajnie. A czy zawsze musimy koniecznie budować zespół? Czy to jest na jakimś etapie już coś takiego, co musimy przeprowadzić? Musimy ten zespół faktycznie dobrze poprowadzić, żeby on był zespołem, czy niekoniecznie?
Znaczy w ogóle nie wszyscy potrzebują zespołu i od tego trzeba zacząć. Pierwsze zawsze pytanie, jakie zadaję osobie, która właśnie się do mnie zgłasza i chce zbudować zespół, to pytam, czy jest na to gotowy albo gotowa. Bo niektórzy nie potrzebują zespołu, mogą sobie działać sami, być świetnymi specjalistami i absolutnie nie chcieć na przykład dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami z innymi. Bo to jest jakby konieczne, no jeżeli chcesz mieć zespół, to po to, żeby ich też uczyć. Czyli, patrząc dalej, musisz mieć czas, żeby zainwestować w tych ludzi. Inaczej się nie da. Tak naprawdę taki zespół może się pojawić dopiero w pewnym momencie Twojej działalności, kiedy już masz na tyle stabilne dochody, że jeśli 1/3 do połowy czasu swojego zainwestuj w nowych ludzi, że przeżyjesz normalnie, no bo każda firma żyje ze sprzedaży, tak? Nieważne, jakie ma usługi, jakbyśmy tego nie nazywali, to jest po prostu sprzedaż.
Jasne. Po czym poznam, że potrzebuję zespołu? Czy są jakieś takie wyznaczniki,
są.
Które...
Są.
Jakie w takim razie, jakie to są sygnały?
Jak które... pracujesz prawie 24 godziny na dobę, czyli czujesz po prostu, że już nie wiesz, co to sen, nie wiesz, co to rodzina, nie widujesz najbliższych, nie masz czasu na nic, jesteś wiecznie zarobiony i teoretycznie kasa się pojawia, ale widzisz, że gdzieś zgubiłeś chyba kierunek i chyba coś nie do końca jest tak, jak miało być, to znaczy, że to jest czas na zespół.
Okej.
Okay. Czyli nadmiar pracy, no tak najkrócej.
Jasne, czyli jakby też zdelegowanie pewnych zadań.
Tak, na odciążenie osoby. Siebie, od tego zaczynamy. Rozumiem. Czyli na pierwszym etapie nie szukamy kogoś takiego samego jak my, co jest podstawowym błędem większości świetnych specjalistów, tylko szukamy osób, które mogą zdjąć nam z głowy zadania, które są nie nasze, żeby nas odciążyć.
Czy tylko wspomniałaś też, że przychodzi czasami do Ciebie właściciel firmy i komunikuje, że chce zbudować zespół, a czy są takie jakby wskazówki czy wskaźniki, które pokazują, że jednak dana firma lub też dany przedsiębiorca nie potrzebuje jeszcze zespołu?
Przede wszystkim gotowość przedsiębiorcy. Wskaźniki jako takie, czyli te KPI, tak zwane sztywne liczby, cyfry, jakkolwiek nazywając, które, że od takiego obrotu na przykład jest zespół, to tego się nie da w ten sposób określić, bo to wszystko zależy od branży, od specyfiki pracy, zawodu. Natomiast przede wszystkim, tak jak mówiłam, wyznacznikiem jest gotowość i chęć zainwestowania swojego czasu w rozwój swojej własnej firmy, czyli swojego własnego zespołu. Bo przychodzi taki moment, że nie jesteśmy w stanie sami wszystkiego zrobić.
Okej, okay, dziękuję za tę odpowiedź. Czyli już stwierdzam, że ten zespół jest mi potrzebny i potrzebuję go, bo po prostu brakuje mi czasu właśnie na wykonywanie podstawowych nawet czynności życiowych typu sen. Od czego zacząć? Jakie pierwsze kroki należy wykonać, żeby ten zespół zbudować?
Poznać siebie. Czyli pierwsze, co trzeba zrobić, to trzeba zdiagnozować, kim ja jestem, jakim jestem profilem, jakie mam naturalne talenty, a co jest moim wyzwaniem. Bo to tak naprawdę pokazuje, jacy ludzie w pierwszej kolejności powinni się u Ciebie w firmie pojawić, żeby odciążyć Cię z tych działań, które raczej Ci nie idą zbyt dobrze, albo które zawsze odkładamy. To jest najprostszy wskaźnik czy wyznacznik. Odkładamy na ostatnią chwilę albo w ogóle tego nie robimy. Jutro, jutro, jutro. Znaczy, że to nie jest Twoje. To już to od razu pokazuje mniej więcej, gdzie na kwadracie dynamiki jesteś rozłożony, czyli gdzie masz talent, gdzie jest Twoje wyzwanie. I jak już wiesz, jakim jesteś Ty profilem, to wiesz, kto jest Ci potrzebny. W pierwszej kolejności tych ludzi trzeba poszukać, żeby odciążyli Ciebie. A potem stopniowo uzupełniamy następne profile, które będą sobie działać dalej samodzielnie.
W porządku. W takim razie, gdy decyzja zapada, że potrzebuje tego zespołu, tej grupy wsparcia, czy mogłabyś przytoczyć, podać najczęstsze błędy, które właśnie pojawiają się w momencie, gdy ktoś buduje taki zespół od zera? Czy są jakieś takie też typowe, książkowe, nawet można by określić błędy, które się pojawiają praktycznie zawsze, gdy ktoś buduje ten zespół po raz pierwszy?
Na pewno podstawowym wyzwaniem jest fakt, że najczęściej nie wiemy, kogo szukamy, nie wiemy, co ta osoba ma robić, nie wiemy, jakie ma mieć stanowisko i nie wiemy, jaki będzie miała zakres jakby swoich obowiązków. Drugim, że już wiemy, to już jest wyższy poziom, ale chcemy, żeby ta jedna osoba robiła wszystko. Trzeci, no to oczywiście jedno z większych wyzwań i częściej spotykanych, czyli szukamy swojej kopii. No okej, w Korei ponoć już można genetycznie wyhodować z własnych tkanek nowego człowieka. Nie testowałam jeszcze, no ale zakładam, że niektórych przedsiębiorców byłoby na to stać i można by to zrobić. Pytanie, czy to jest rozwiązanie? Według mnie nie.
Czyli szukamy po prostu osób, które nas uzupełnią, odciążą, tak. Spowodują, że te cenne zasoby, które na przykład są przypisane tylko naszej osobie, będą dobrze spożytkowane. Tak.
Podam na swoim przykładzie. Skoro ja jestem specem od spotykania się z ludźmi i ja właściwie na każdym spotkaniu twarzą w twarz jestem w stanie kupić praktycznie 99% swoich klientów. To byłoby głupotą, gdyby teraz zamknąć mnie na przykład w domu przy komputerze i kazać mi nawiązywać kontakty przez internet, a mój zespół miałby się zajmować właśnie pozyskiwaniem kontaktów na żywo. Więc w moim zespole jest w tej chwili tak, że ja jestem jakby frontmanem, no bo w tym jestem najlepsza, a mój zespół odciąża mnie ze wszystkich rzeczy, które są kompletnie nie moje. Czyli właśnie maile, wszystkie podsumowania, przygotowywanie dokumentacji, dopilnowanie, potwierdzenie na przykład, czy klient jest pamiętał o spotkaniu, czyli takie, powiedziałabym, bardzo teoretycznie błahe tematy. Bo ja tutaj mogę poświęcić co najmniej 80% swojego czasu na taką pracę, która daje najlepsze efekty.
To jest bardzo ważne, to co powiedziałaś też wcześniej, czyli tak naprawdę szef, właściciel firmy musi bardzo dobrze poznać siebie, tak? Czyli
od tego trzeba zacząć.
Wiedzieć po prostu, co, w czym on jest najlepszy, a co po prostu wykonuje, ponieważ musi, albo no nie ma kogoś innego, kto mógłby...
Czasem głosu. Powinien, a tego nie robi.
Tak, dokładnie tak.
Dynamo na przykład ma problemy z płatnościami. I jakoś nie robi z tego problemu, że zapłaci miesiąc po czasie albo w ogóle.
Okej, to tak od razu, jeśli mogłabyś wyjaśnić, kogo określamy mianem Dynamo?
Dynamo to są, tak naprawdę Dynamo to jest częstotliwość. Do tej częstotliwości przypisane są trzy podstawowe profile. Ale charakterystyką tej częstotliwości jest przede wszystkim ogromny poziom energii, bardzo szybkie działania, szybkie podejmowanie decyzji. Są to ludzie, którzy potrafią swoją charyzmą zarazić naprawdę tłumy, pociągnąć za sobą tłumy. Natomiast też trzeba bardzo mocno zaakcentować, że są skoncentrowani przede wszystkim też na sobie. Czyli ja dla nich jest ważniejsze niż inni. Są mistrzami rozpoczynania projektów, wymyślania, czyli ta kreatywność u nich jest na bardzo wysokim poziomie. I tym się tak naprawdę powinni zajmować. Ale jeżeli na przykład taki kreator przypisany do częstotliwości Dynamo miałby cokolwiek skończyć, to wystarczy kilku popytać, jakim idzie projekt, po prostu umierają śmiercią naturalną.
Czyli, jak dobrze rozumiem, to są osoby, które działają bardzo dynamicznie, tak jak wspomniałaś.
Szybko.
Mhm. I też pewnie wiele projektów rozpoczynają.
Tak, bardzo wiele rozpoczynają. Drugie tyle zostaje w ich głowie, bo w ogóle zapominają, że one im do głowy przyszły. Nie, tak rzeczywiście tacy kreatorzy powinni zawsze mieć przy sobie notesik i wszystko, co mogą notować, bo bardzo często po paru minutach, jak zerkną w ten notesik czy po godzinie, okazuje się, że pomysł fajny, ale może nie w tym momencie. Najczęściej są to ludzie, którzy są na tyle oderwani od rzeczywistości, że reszta świata nie jest gotowa na ich pomysł. Przynajmniej nie teraz. No to przykład Steve Jobs na przykład, który wymyślił dla nas smartfony, tak?
Świetnie. Załóżmy, że zbudowałem już zespół. Tak, czyli dobrałem sobie te osoby, które uzupełniają mnie w tych zadaniach, których ja za bardzo nie pałam miłością do nich. Co będzie wskazywać na to, że ten zespół jest po prostu dobrze zgrany, tak, dobrze funkcjonuje?
Najprostszy wskaźnik, wynik finansowy. Zespół zgrany i świetnie pracuje, to znaczy, że będą zawsze wzrosty. I też jest też kolejny ważny argument. Jeżeli któregoś z członków zespołu na przykład brakuje, z różnych powodów, jest urlop, jest sytuacja zdrowotna, cokolwiek się wydarzyło, że ten człowiek nie przyszedł do pracy, to firma nadal funkcjonuje sprawnie. Czyli jeżeli masz już tak zorganizowany zespół, że ci ludzie potrafią się też zastąpić czasem na poszczególnych stanowiskach i nie robią z tego żadnego problemu, to jest właśnie dobry zespół.
Okej, dziękuję. Zakładając, że ten zespół już jest i dobrze się sprawdza, tak? W swoich codziennych zadaniach, obowiązkach, wyzwaniach. Czy jest zatem konieczność, to jest takie trochę pytanie może tendencyjne, ale czy należy po prostu dalej rozwijać ten zespół? Czy należy stawiać mu po prostu nowe wyzwania i go wzmacniać w ten sam sposób?
To generalnie nie ma obowiązku rozbudowywania zespołu do nieograniczonych rozmiarów. To wszystko zależy od tego, jaki jest przedsiębiorca, jaka firma, jaka specyfika działalności i czy jest w ogóle taka potrzeba. I też jaki właściciel ma aspiracje, bo to nie znaczy, że wszyscy mamy zbudować imperium typu Coca-Cola, tak? I nic złego się w związku z tym nie dzieje. Natomiast jeśli już rozbudowujemy, no to oczywiście wtedy trzeba utworzyć kolejne struktury, zbudować kolejne zespoły i stworzyć dynamikę zespołów, tak żeby one między sobą też potrafiły współpracować. Co w dużych firmach jest ogromnym wyzwaniem, bo każdy sobie rzepkę skrobie.
Dokładnie tak. Wspomniałaś o tym, że trzeba stworzyć tą taką jakby macierz danych talentów, powiedzmy, nazwijmy to, pracowników. Czyli teraz przechodzimy też jakby do tej drugiej części, bardziej skupiającej się na jednostce, aczkolwiek nadal w kontekście zespołu. Często wspominasz o właśnie talentach. Jak należy to rozumieć? Co określasz mianem talentu?
To są nasze wrodzone predyspozycje, które w pewnych działaniach zawsze się będą ujawniać. I znowuż podam swój przykład. Ja nie rozumiałam, dlaczego tak jest, że ja pojawiam się w jakiejkolwiek grupie i zawsze mam wokół siebie ludzi. Zawsze. Nieważne, czy to była szkoła podstawowa, podwórko, studia, gdziekolwiek, każda grupa biznesowa. Bardzo często byłam wybierana na liderów, na osoby, które były decyzyjne, pomimo, że ja zawsze podejmuję decyzje wspólnie. Ale tak było. I jak poznałam dynamikę, to już teraz wiem, czemu tak jest. I wiem, że to jest mój naturalny talent i powinnam absolutnie na tym talencie właśnie budować cały swój biznes zgodnie ze sobą, ale też zgodnie z tym, co mogę dać ludziom. Bo tylko wartość, bo moje talenty nie są dla mnie. Moje talenty są dla innych. Jeżeli ludzie będą chcieli za moje talenty płacić, to znaczy, że mi ufają, to znaczy, że jestem spójna. I to jest klucz, żeby być po prostu prawdziwym. Czyli
Być sobą.
Być sobą, korzystać z własnych predyspozycji, które mamy wrodzone i to nie są absolutnie żadne nabyte umiejętności. Czemu niektórzy patrząc na przykład na kartony wiedzą, czy one się zmieszczą, czy się nie zmieszczą? Niektórzy patrzą i twierdzą, że się zmieszczą i nie ma szans, nie upchną. Przychodzi druga osoba, mówi, no jak się nie upchną? Tylko trzeba inaczej ułożyć. Oni widzą od razu.
Zmysł logistyczny.
Na przykład, tak. I teraz wyobraź sobie kogoś takiego jak ja w dziale w magazynie, szef magazynu.
Ja mam dość bujną wyobraźnię, także może jestem w stanie sobie wyobrazić, ale...
Ja bym zorganizowała ludzi, którzy by się tym zajęli zapewne.
Tak. Długo pewnie by ci to nie zajęło. Zajmijmy do przepędzenia takiej istotnej kwestii. Jak to zrobić? Jak odkryć w sobie lub też wśród członków zespołu ten ich prawdziwy potencjał, ten rodzaj pracy, który po prostu no, przynosi najwięcej satysfakcji po pierwsze im, a po drugie no, całej organizacji, tak? Ponieważ czerpiemy z tego co najlepsze.
Czyli są różne drogi. Oczywiście pierwsza podstawowa, od której zawsze namawiam tych, którzy są takimi niedowiarkami i muszą dostać tak zwaną próbkę, jest strona, nazywa się Genius You. Można na nią wejść. Oczywiście niestety jeszcze jest w języku angielskim, ale myślę, że już niedługo pojawi się w języku polskim. Można tam zrobić 5-pytaniowy, bezpłatny test, który określa właśnie jedną z częstotliwości. Głównej częstotliwości, która charakteryzuje danego człowieka. Oczywiście, że można zrobić bardziej szczegółowe badanie, na którym ja zawsze bazuję przy pracy ze swoimi klientami, czyli zrobić test 25-pytaniowy, który bardzo precyzyjnie określa, w której częstotliwości, ile masz procent rozłożone. I to pokazuje od razu, jakie działania ewidentnie są dla Ciebie, a które będą wyzwaniami. I później sesja, poukładanie w głowie, czy to się zgadza. Bo to też, że mamy wynik testu, to jedno, ale... Ta osoba, która podejmuje się poznania jakby siebie na nowo swoich talentów, no musi się z tym zgodzić, bo to nie jest sztuką przyjść i powiedzieć, dobra, to jesteś teraz kreatorem i działa jak kreator. Absolutnie nie tędy droga. Natomiast jeszcze mi się nie zdarzyło rzeczywiście, żeby ktoś nie zgodził się z wynikiem, ale zdarzyło się, że ktoś był tak spięty w trakcie wykonywania stresu, że odpowiadał tak, jak myślał, że szef chce, a nie tak, jak jest. I tu jest sesja niezbędna, bo jeżeli na przykład wychodzi profil supporter, który jest nastawiony przede wszystkim na ludzi, a wychodzi wynik LORD, który jest nastawiony na liczby, raporty, optymalizacje, czyli właśnie na przykład układanie tych kartonów, to gdybyśmy taką osobę zostawili z tym poczuciem, że jest LORDem, no to nie byłaby specjalnie szczęśliwa.
Jasne, jasne. To jak już używałeś właśnie kilku takich określeń fachowych z tego testu, czy mogłabyś powiedzieć, ogólnie nakreślić, jaki jest podział?
Dynamika opiera się o tak zwany bardzo prosty model, bo kwadrat, czyli no jakby nie patrzeć, kwadraty na ogół nie są skomplikowane, który oparty jest o 4 częstotliwości, czyli każdy bok kwadratu jest jedną z częstotliwości. Zaczynamy oczywiście od dynama, czyli to, co już dzisiaj wspomnieliśmy, ludzie bardzo energiczni, szybko działający, świetnie rozpoczynający i wymyślający. Natomiast dla nich wyzwaniem przede wszystkim będzie kończenie, no a drugim takim ważnym życiowym wyzwaniem jest ogarnianie czasu. Czas po prostu nie istnieje. Kolejną częstotliwością, czyli drugim bokiem, jest blask. I blask, czyli ludzie przypisani do tej częstotliwości, no to właśnie ludzie, czyli relacyjność, namiętność, szybkie budowanie relacji, takich bliskich kontaktów. Nie wiadomo czemu, przed tymi ludźmi wszyscy się szybko otwierają i opowiadają różne, takie nawet najskrytsze historie. Ludzie są świetni właśnie w sprzedaży bezpośredniej, w nawiązywaniu kontaktów, w obsłudze klienta. To jest po prostu idealny wybór. Kolejna częstotliwość, tempo. Tempo jest mistrzem koordynacji działań w czasie z ludźmi. Czyli tempo z jednej strony bardzo potrzebuje kontaktu z ludźmi, ale z drugiej strony potrafi się czasem też, jak ja to mówię, odizolować, czyli wejść w tryb introwertyczny. Ale nie ma lepszego speca, który tu i teraz skoordynuje wszystkie działania. Ci ludzie są już troszkę wolniejsi, podejmują wolniej decyzje, muszą więcej rzeczy zbadać w terenie. Czyli tu już nie ma takiego entuzjazmu i mega energii. Niemniej jednak, jeżeli decyzja zapada, ona jest bardzo rozsądna, bardzo taka naprawdę wyważona. No i jakby ostatnim bokiem kwadratu, częstotliwość stal, mistrzowie liczenia, raportów, optymalizacji, introwertycy, czyli też nie oczekujmy, że te osoby będą zawsze mega uśmiechnięte, biegać, ściskać się z ludźmi, raczej wolą swoje towarzystwo, niekoniecznie potrzebują dużo rozmawiać, komunikują się w taki bardzo, powiedziałbym, prosty sposób, lubią wyliczać, tak, w punktach, bardzo często komunikują się też w formie maili albo SMS-ów i dla nich jest to okej. Tak, to jest właśnie stal. Ale na przykład jeżeli chodzi o finanse, po prostu nie ma lepszych ludzi do podliczeń. Tu jeżeli chodzi o popełnianie błędów, to teraz jeżeli przerzucilibyśmy kogoś ze strony blasku w w stal, bo osobiście mam taką klientkę, która była księgową właśnie jako supporter, czyli typowy blask. I ona sama się przyznała, że robiła bardzo dużo błędów.
Okay.
Ale była księgową.
Czyli dopasowała się do sytuacji, w której
tak.
się znalazła.
Tak. Człowieka możemy nauczyć praktycznie, no powiedzmy sobie szczerze, wszystkiego. Czy on będzie z tym szczęśliwy? To już trzeba zadać pytanie każdemu supporterowi, który stał się księgową.
To ciekawe spostrzeżenie. Zatem w jaki sposób dobrać odpowiednie osoby do konkretnego zadania, do konkretnego stanowiska? Rozumiem, że po tym, jak ta osoba odbędzie taki test, odkryjemy tą częstotliwość, na której ona nadaje, wówczas będzie na opie tym zadaniu.
Zdecydowanie tak. Bo teraz mamy odkryty profil danej osoby, czyli jej talenty i jej wyzwania, bo o wyzwaniach oczywiście też mówimy. Natomiast zasada też mówi o tym, że nie walczymy z wyzwaniami, bo coś, co mamy naturalnie wrodzonego, co jest naszą, powiedzmy sobie szczerze, słabą stroną, no raczej tego nie zlikwidujemy. Więc szkoda energii na walczenie z wiatrakami, koncentrujemy się na dobrych stronach i je po prostu maksymalnie rozwijamy. Natomiast jeżeli szukamy człowieka do pracy, to przede wszystkim musimy wiedzieć, jakie jest to stanowisko. I stanowisko też można dopasować do poszczególnych częstotliwości. Wszystkie działania można podzielić pod kątem częstotliwości. Jeżeli wiemy, że ten człowiek ma przede wszystkim koordynować, to wiadomo, że to musi być człowiek z tempa. Czyli nie zatrudniamy kreatora, który nie dokończy działań, który nie sprawdzi danych, który nie będzie obserwował, bo on wie lepiej.
Jasne, jasne, dokładnie. Czy możesz się podzielić, jak Ty na co dzień pomagasz budować zespoły? Czyli jak pomagasz klientom odkryć te częstotliwości, czy to ich pracowników, czy może właśnie samych szefów?
Najczęściej zaczynam od szefów. I szefowie najczęściej się najdłużej bronią. Jednak jest ten lęk. No, powiedzenie, że ryba psuje się od głowy, nie jest jakby przypadkiem. I teraz nie ma nic złego w tym, żeby szef był świadom przede wszystkim tego, że wyzwaniem najczęściej całej firmy są wyzwania profilu, jakim jest szef. Czyli te rzeczy będą gdzieś tam odkładane na bok. I cudnie jest, jeżeli szef jest świadom tego, że tak jest, czyli trzeba to zaakceptować, nie należy z tym absolutnie walczyć i się przed tym bronić, bo taki jest, to jest fakt, i oddać te zadania, które są nie moje, po prostu swoim pracownikom. Więc zaczynamy najczęściej rzeczywiście od tego poziomu indywidualnego, no bo żeby wejść na poziom grupowy, zespołowy, muszę poznać stan za stanem, czyli zobaczyć, jakie mamy profile, co jest w firmie potrzebne, czyli jakie częstotliwości główne powinny być. Ale uwaga, nawet jeżeli mamy firmę, która przede wszystkim, na przykład graficzne firmy, gdzie głównie jest właśnie dynamo i stal, czyli te częstotliwości twórcze takie, tam jest ciągle burza mózgów i ciągle się coś tworzy. Natomiast trzeba też dopinać cykle, czyli całe częstotliwości muszą mieć miejsce, żeby zespół działał sprawnie. Bo co z tego, że taki na przykład kreator będzie świetnie tworzył co chwila nowe projekty, jak nie będzie nikt mu przyprowadzał klientów. Więc najważniejsze jest najpierw poznać stan za stanem. Tak, to jest tak zwana diagnoza. Profilujemy wszystkich, patrzymy, co jest jeszcze potrzebne, gdzie jest zblokowany przepływ na kwadracie. Odblokowujemy przepływ. Czasami trzeba zatrudnić nowego człowieka, czasem trzeba poprzesuwać ludzi na stanowiskach, żeby się nie męczyli. I lecimy dalej.
No, czyli można to podsumować, że wszystko zależy jakby od danej firmy, od danej sytuacji.
Tak. Dlatego nie ma jednej metodologii dla wszystkich, bo wszystko zależy, tak jak powiedziałam, od tego, co w danym momencie w tej firmie się znajduje i jaka jest potrzeba też, no bo z czym się borykają. Czasami jest tak, że wszystko jest dobrze, ale chcą się rozwijać i próbowali już, też mam taką firmę w swoim doświadczeniu, próbowali się rozwijać i przez 2 lata zainwestowali ponad 200 tysięcy i nic się nie udało. Pojawiali się nowi pracownicy i jakoś nie poszło. Okazało się, że wystarczyło tych samych pracowników inaczej poukładać i firma zaczęła generować 30% więcej obrotu. To jest w moim odczuciu w przeciągu kwartału bardzo dużo.
To prawda. A czy możesz podać przykład dopasowania talentu, czyli tej częstotliwości do wykonywanego zadania ze swojego doświadczenia?
Konkretne stanowisko?
Może być konkretne stanowisko.
Może zacznijmy od prezesów, bo to jest dobry przykład. Ci, którzy się najbardziej opierają. No i teraz tak, jeżeli prezes na przykład ma firmę produkcyjną, a sam jest osadzony w dynamo, a produkcja, jakby nie patrzeć, to jest przede wszystkim koordynacja. Czyli wszystko musi być pięknie pospinane, żeby klient, który przyjeżdża za zleceniem, wiedział, na kiedy będzie mógł odebrać towar. Co mówi na przykład szef takiej firmy najczęściej? Na jutro. Dobrze wie, że to będzie na 2 tygodnie, ale mówi na jutro. Już się nagle w firmie pojawia stres, ponieważ on jest spięty i zaczyna, powiedzmy sobie szczerze, mobbingować swoich pracowników, że to ma być na jutro. Maszyny nie są w stanie tego zrobić na jutro.
Tym bardziej ludzie.
A tym bardziej ludzie, którzy po prostu nie przeskoczą pewnych tematów. Natomiast właśnie na takiego kreatora czy profilu star Więc powiedzenie klientowi na jutro, często myślą, że to jest budowanie zaufania, a niestety w ten sposób bardzo często tracą klientów. Wystarczyłoby zapytać człowieka, który rzeczywiście produkuje pewne rzeczy przy maszynie, na kiedy da się to zrobić, albo tak zwanej brygadzistki czy kierownika produkcji i byłoby wszystko wiadomo. Ale jeśli w takiej firmie kierownik produkcji znowuż okazuje się kreatorem, to ciężko to mówić o jakiejkolwiek koordynacji. Wygląda to troszkę tak, jak jeden wielki chaos, totalnie nieskoordynowany, który cud w ogóle, że ta firma działa i w ogóle przynosi dochody. Ale działa, więc też można. Na szczęście też można.
Rozumiem. A czy znasz jakiś przykład z własnej działalności, gdzie udało Ci się pomóc w zbudowaniu zespołu opartego na tych talentach, na częstotliwościach?
Ostatnia firma, w której robiłam wdrożenie, tam rzeczywiście już było, powiedziałabym, bardzo gorąco, czyli poziom emocji i wkurzenia zespołu nawzajem na siebie był już tak wysoki, że tam rzeczywiście prawdopodobnie skończyłoby się na tym, że jedna z osób musiałaby odejść. Oczywiście nie szef, nie właściciel, także jedna z pracownic zostałaby po prostu zwolniona i zresztą ona sama już chciała odejść. Czemu tak się stało? Bo okazało się, że są po przeciwległych prawie że stronach kwadratu, w związku z czym poziom ich zrozumienia jest najmniejszy. Udało się na szczęście, na pierwszym warsztacie udało się osiągnąć świetne efekty, bo każda ze stron zrozumiała, w czym ta druga jest dobra. I naprawdę to jest niesamowite, jak ludzie nagle otwierają oczy. Jezu, jak to ona tego nie lubi? Ja mówię, słuchaj, no właśnie to, co ty uwielbiasz, ona tego nienawidzi. O Boże! Ja mówię, no właśnie możesz jej pomóc. Jezu, naprawdę? To ja naprawdę jestem potrzebna. Ja mówię, no tak.
No tak, i wtedy też pojawia się kwestia odpowiedzialności, czyli dowartościowania drugiego człowieka. I
Danie odpowiedzialności człowiekowi i zaufanie, że on zrobi to dobrze, to jest jedyna słuszna droga, żeby zespół działał sprawnie. I co jakby ostatnio amerykańskie wszystkie badania potwierdzają, nie podam źródła oczywiście, niestety ja nie pamiętam takich rzeczy, nie przywiązuję do tego wagi. Natomiast rzeczywiście ostatnie amerykańskie badania pokazują, że motywacja finansowa to wcale nie jest dobra motywacja. Że bardzo często nie jesteś w stanie kupić człowieka do konkurencyjnej firmy, jeśli zapewnisz temu człowiekowi na miejscu świetne warunki, przestrzeń do tego, żeby on się czuł swobodnie, żeby mógł robić swoje i żeby też dostał pewną odpowiedzialność i zaufanie od reszty. A jak robisz swoje, jesteś spójny ze swoimi talentami, to zawsze wzbudzasz zaufanie. Najgorzej, jak przyklejamy sobie maskę i udajemy kogoś innego. Patrz korpo. W korpo jest to dość częste, niestety.
No i pewnie też dlatego...
Następuje takie szybkie wypalenie ludzi. I to nie jest wina jakby korporacja. Podejrzewam, że korporacje o tym nie wiedzą. Myślę, że to jest parę lat, jak dynamika stanie się troszkę bardziej popularnym narzędziem, przede wszystkim w Polsce, to jest ogromna szansa, że korporacje dojdą do tego, że fajnie jest mieć zespół, którego nie trzeba co dwa lata wymieniać, bo mniej więcej tak to w większości korporacji w tej chwili wygląda. Albo ludzie szukają, sami uciekają jakby z korporacji, twierdząc, że dobra, pójdę do innej, czyli z jednego zła w większe zło, bo na początku jest okej, tak? Ale tak czy inaczej w korporacjach bardzo często, zresztą w dużych firmach również, oczekuje się od człowieka, że będzie wszechstronny, czyli że będzie robił wszystko i będzie tak samo dobry. To jest nierealne.
W przypadku Google, wielkiej firmy, która też stawia mocno na rozwój i na to, że pracownicy będą dużo wkładali od siebie, jeśli dobrze pamiętam, jest takie... jakby taka zasada, że 20% czasu, który pracownicy mają z całej puli, mogą przeznaczyć na dowolny projekt, który nie jest związany z ich codziennymi zadaniami, tak? Czyli dajemy im tą swobodę, dajemy im taką wolną rękę, żeby rozwijali się w tym, co naprawdę lubią. I jak wiadomo, jeśli lubimy to, co robimy, kochamy, to wówczas też mamy lepsze efekty, tak? Jesteśmy bardziej z tym spójni, to co wspomniałaś.
To teraz warto by sobie zadać pytanie, co by się wydarzyło w Google, gdyby wiedzieli, że jest taka metodologia i 80% czasu ludzie powinni być w swoim flow, w swoich zadaniach, a dopiero a 20% ewentualnie domykają częstotliwościami, które nie są ich. To są dopiero
efekty. Możemy się zastanowić, może trzeba po prostu dać kontakt, żeby poprawili niektóre procesy.
Może do twórcy, do Rogera Hamiltona, może...
Tak.
Może prędzej do...
Chociaż, jak ty wiesz,
do źródła.
I nie jest prorokiem we własnym kraju, jak to mówią.
Oczywiście.
Wspomniałaś wcześniej o tym, że właśnie niektóre osoby, gdy się dowiadują, że członek ich zespołu, gdy dowiaduje się o tym, że ktoś nienawidzi, no, mówiąc wprost, danej czynności, to takie, pojawia się taki moment, aha, takie zjawisko. I chciałbym Cię zapytać o to, czy budowanie takiego zespołu opartego na talentach to jest bardziej właśnie proces ewolucyjny, czy to jest taka rewolucja, że Ty przychodzisz do firmy i rysujesz kwadrat, przypisujesz tych ludzi i nagle jest takie bum i to się dzieje.
To często wygląda jak rewolucja, tak patrząc z boku, ale ta rewolucja natychmiast przechodzi w ewolucję. To jest autentycznie, no to brzmi może trochę jakby paradoksalnie, ale naprawdę ta rewolucja przechodzi natychmiast w ewolucję, bo jeżeli ludzie nagle w końcu właściwie są z dnia na dzień usadzeni na takim miejscu, na jakim powinni być i się z tego mega cieszą, niesamowicie, to po prostu firma zaczyna się bardzo pięknie, w naturalny sposób rozwijać. I te efekty, tak jak powiedziałam, to jest zaskakujące, ale efekty są praktycznie natychmiastowe. Ja zawsze sugeruję poczekać miesiąc do kwartału, żeby parę okresów, parę cykli zrobić, czyli zamknąć parę okresów rozliczeniowych, żeby to było miarodajne. Natomiast rzeczywiście praktycznie w każdej firmie są wzrosty.
Dziękuję. Jeśli miałabyś, Edyta, udzielić 3, powiedzmy, rad osobom, które chcą zacząć w ten sposób działać, czyli chcą w pełni wykorzystywać potencjał wszystkich członków zespołu, jakich rad byś udzieliła?
Przede wszystkim zacznij od siebie, czyli szanowny człowieku, niezależnie od tego, czy jesteś członkiem zespołu, czy jesteś szefem, liderem, sprawdź, jakim ty jesteś typem, bo to ma ogromny wpływ na cały zespół. A jeżeli jesteś członkiem zespołu, to również ma ogromny wpływ na cały zespół, no bo jednak tworzymy pewne relacje. I tych relacji w zespole no prawie, że nieskończona ilość, bo to nie jest jedna osoba do drugiej, tylko to są w jedną stronę relacja i w drugą stronę relacja. Więc dwie osoby to już są co najmniej dwie relacje. Ludzie często tego nie patrzą, jakby nie liczą w tą stronę, ani w ten sposób. Natomiast przede wszystkim trzeba zacząć od poziomu indywidualnego. Żeby mówić w ogóle o zespole, trzeba zbadać, co we mnie jest najlepszego, jak ja mogę to wykorzystać i co ja najlepszego mogę dać innym. Bo tak jak wspominałam wcześniej, nasze talenty nie są dla nas, tylko dla innych. Bo jeżeli ja mam świetne talenty, za które nikt nie będzie chciał mi zapłacić, to umrę z głodu.
Dokładnie tak. Czyli też, znowu jakby wracamy do tej takiej, jakby można nazwać, inteligencji intrapersonalnej i wewnętrznej, tak? Czyli tak. Poznać siebie i wówczas czy to działanie w firmie, w zespole, czy normalnie w życiu staje się po prostu o wiele łatwiejsze. Wracając teraz, Neta, do Twojej osoby. Działasz w grupie networkingowej tutaj w Łodzi. W zasadzie razem działamy w grupie B&I Connectors. I chciałbym zapytać, jak Ty wykorzystujesz na co dzień spotkania networkingowe do rozwoju Twojego biznesu?
To tak jak wspominałam wcześniej, moim największym talentem jest budowanie zaufania i budowanie relacji, więc dla mnie było to oczywiste, że jak przystąpię do jakiejkolwiek grupy, to ja tam szybko zaistnieję. No tak, nie mam parcia na szkło, bo to nie o to chodzi, chociaż to może być tak odbierane. Natomiast ja zawsze patrzę przez pryzmat, co ja dla kogoś mogę zrobić, a ponieważ każdy zespół to jest dla mnie po prostu, aż ciarki przechodzą. Więc wiedziałam, że jak się pojawię w nowej grupie, to bardzo szybko tą grupę kupię i bardzo szybko będę mogła, kupię sobą oczywiście, tak? Czyli wzbudzę to ogromne zaufanie i będę mogła też tej grupie pomóc, żeby się rozwinęła, bo to jest tak naturalne u mnie, że jak gdziekolwiek jak się pojawiam, to po prostu co ja mogę dla nich zrobić? Dobra, ten jest taki, tutaj już część jest oczywiście sprofilowana. I co mnie daje grupa? Ja jako supporter, typowy supporter, czyli człowiek od budowania właśnie zespołów i ja muszę być w zespołach. I tak się podziało przez chwilę w moim życiu, że nagle się okazało, że ja nie mam zespołu. No a supporter bez zespołu ginie. Co trzeba zrobić? No trzeba znaleźć szybko zespół. Najprościej jest przystąpić do zespołu, który już jest. Tak się podziało w moim życiu, że w tym samym czasie pojawił się mój prywatny zespół, prywatny firmowy, tak oczywiście. Natomiast rzeczywiście no, pięknie się to jakby zbiegło w czasie. Więc ja przede wszystkim wykorzystuję kontakty. Kontakty z ludźmi, ale też możliwość rozwijania siebie, bo dla mnie jest to akurat niezwykle istotne. Przez rozwijanie innych.
Dokładnie. I też sama struktura tutaj B&I, założenie, które mówi o tym, że dający dostaje, czyli im więcej damy od siebie, tym
więcej dostaniemy.
Też tym więcej otrzymamy. Także tutaj myślę, że Ty też jesteś w stanie sporo otrzymać, tak? Może nie w takim natychmiastowym efekcie, otrzymać po prostu sporo od grupy poprzez to, że też sama od siebie duży wkład przekazujesz.
No, bardzo ważna informacja, bo też powiedziałam, że ja jestem supporterem i też ja od razu wiedziałam, że B&I po prostu na pierwszym spotkaniu mówię, ta grupa mi tak nie bardzo pasuje, ale jak już przyjechałam do Łodzi, to już wiedziałam, że to jest to, ale generalnie wiedziałam, że B&I to jest moja bajka. I też zastanawiałam się dlaczego. I jak dowiedziałam się, że Iwan Meissner, który jest twórcą całego jakby systemu wszystkich grup, stowarzyszenia, jakkolwiek B&I nie nazywać, również jest supporterem. Pomyślałam sobie, ja, no to już jestem w domu. przecież jak u siebie. Tak, ten sam sposób myślenia, ten sam sposób działania, więc mówię, absolutnie.
Pale nastawione na tą samą częstotliwość.
Tak, tak, dokładnie, dokładnie jakby rezonujemy. Nasze wibracje z Iwanem, jakbyśmy się spotkali, rezonują od razu. My nie musimy ze sobą rozmawiać, my wiemy.
To już pewnie taki poziomie podświadomy nawet by się tak, działo tak. Podczas spotkania. Zmierzamy ku końcowi już naszej audycji. Edyto, bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Na koniec powiedz proszę jeszcze, jak można się ewentualnie z Tobą skontaktować. Podaj proszę może adres strony www, maila czy nawet telefon.
Najprostsza oczywiście możliwość to telefon 605 833 380. Można oczywiście wejść też na moją stronę www.edytakarpińska.pl standardowo. Można do mnie napisać oczywiście maila. Nie ukrywam, że maile czytają inni, przekazują kontakt, więc ja bardzo chętnie odzwaniam, jeżeli rzeczywiście mail jest ciekawy albo problem jest ciekawy do rozwiązania, czyli jakieś wyzwanie dla mnie. kontakt@edytakarpińska.pl. Taki świetnie. Adres.
Dziękuję. Ja tylko jeszcze przypomnę, że wszystkie linki, które zostały wspomniane w tej audycji, znajdą się właśnie w artykule przypisanym do tej audycji, do tego nagrania. Dziękuję raz jeszcze, Edyto, za rozmowę. Bardzo fajnie z Tobą rozmawiało i też cieszę się, że w końcu mogliśmy się spotkać i tutaj dać taki wkład właśnie naszym słuchaczom.
Ja również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie z mikrofonem.
Ja również mam taką nadzieję. Dziękuję raz jeszcze za uwagę.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu. Czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę.